Przed mikrofonem Sławek Kulesza, serdecznie zapraszam ponownie. Dzisiaj, w siódmym sezonie działalności Wieczorynki Naukomanów audycji kontynuujemy rozmowę, gawędę o szczególnej teorii względności. W poprzedniej audycji naszkicowałem historyczne tło, skąd się ta teoria wzięła, w jaki sposób wyewoluowała, bo nie spadła nagle Einsteinowi z nieba. To był jak zwykle, jak to co powiedział kiedyś Isaac Newton. Jeżeli widziałem więcej, to dlatego, że stałem na ramionach olbrzymów. To samo można powiedzieć o Einsteinie. To, że Einstein sformułował, to, że przypadł mu w udziale honor jakby u sformułowania czy przedstawienia szczególnej teorii względności, nie oznacza, że to nagle spadło nam z nieba, jemu spadło z nieba. To był wynik wcześniejszych prac, w dodatku, o czym często się zapomina, nie tylko tych prac, które wiodły we właściwym kierunku, ale także tych prac, które z pewnego punktu widzenia można uznać jako prace błędne. Wyniki błędne czy pomyłki też dają nam cenną informację, przynajmniej o tym, w którą stronę nie iść. Także to ma zawsze tego typu działania mają zawsze jakby nie wolno się zrażać błędami. O, tak powiem. Bo one też przynoszą cenne informacje. Jak nie postępować przynajmniej. No dobrze, szczególna teoria względności zrodziła się na gruncie badań nad światłem, między innymi doświadczenie Michelsona Morleya, które wykazało nieistnienie eteru, czyli takiego mitycznego ośrodka sprężystego, w którym światło miałoby się rozchodzić. Okazało się, że światło może się rozchodzić w próżni. Do tego samego wniosku doszedł niezależnie James Clerk Maxwell, formułując znane równania elektrodynamiki klasycznej, w których światło jest traktowane jako fala elektromagnetyczna rozchodząca się z prędkością C, prędkością 3 razy 10 do 8 metrów na sekundę w próżni nawet. I te prace kontynuował z kolei Hendrik Lorentz, który doszedł do pewnych wniosków, zbieżnych później z wnioskami Einsteina, jak się okazało, aczkolwiek Einsteina uważa się za ojca szczególnej teorii względności, ponieważ jego dokonania były wyprowadzone z bardziej fundamentalnych założeń. Hendrik Lorentz, wyprowadzając równania, które dzisiaj znamy jako równania transformaty Lorentza, za chwilę o nich wspomnę, zakładał, że równania Maxwella są niezmiennicze, czyli prędkość światła nie zmienia się w zależności od tego, czy obserwator, w jaki sposób obserwator mierzy tą prędkość. Tyle, że to było jedyne właściwie założenie. I Lorentz wówczas sformułował równania, które sformułował. Natomiast Einstein wyszedł z bardziej fundamentalnych założeń, tak zwanych postulatów, które dzisiaj traktujemy jako postulaty założycielskie szczególnej teorii względności. Pierwszy postulat, właściwie drugi postulat jest dokładnie taki sam jak w przypadku, brzmi podobnie w każdym razie jak w przypadku Lorentza, czyli prędkość światła jest prędkość światła w próżni wynosi C we wszystkich układach inercjalnych. I pierwszy postulat, że we wszystkich układach inercjalnych prawa fizyki są takie same. To są dwa bardzo fundamentalne, wydawać by się mogło bardzo oczywiste, aczkolwiek to drugie nie do końca, przynajmniej przed przeprowadzeniem doświadczenia Michelsona Morleya. W każdym razie wydają się być oczywiste stałość praw fizyki w układach inercjalnych, stałość prędkości światła w układach inercjalnych. No, wygląda prosto, aczkolwiek prowadzi do rewolucyjnych wniosków, do rewolucyjnych wyników. Zastanówmy się jeszcze tylko przez chwilę, czym są układy inercjalne. No, układy inercjalne można traktować jako układy, które poruszają się bez przyspieszenia względem siebie. Czyli takie układy, na przykład wydaje nam się, że siedząc sobie w laboratorium ziemskim, jesteśmy w układzie inercjalnym. No nic bardziej mylnego. Ziemia obraca się wokół własnej osi, a więc już mamy przyspieszenie dośrodkowe, z którym się poruszamy, które na nas działa. Ziemia porusza się ruchem obiegowym wokół Słońca. Kolejne przyspieszenie dośrodkowe. Cały układ słoneczny ze Słońcem i tak dalej, porusza się wokół centrum galaktyki, wokół centrum Drogi Mlecznej, kolejne przyspieszenie dośrodkowe itd., itd. Można by te efekty dodawać. Okazuje się jednak, że te wszystkie przyspieszenia dośrodkowe są w sumie znikomo małe, więc możemy je zaniedbać w pierwszym przybliżeniu, aczkolwiek nie możemy o nich zapomnieć. W tym sensie, że no nie możemy powiedzieć, że laboratorium ziemskie jest laboratorium jest układem inercjalnym. No nie jest. W sensie ścisłym nie jest, natomiast jest na tyle, na te przyspieszenia, z którym jest na tyle słabo nieinercjalne, o tak powiem, że możemy je traktować jako prawie inercjalne. I większość doświadczeń przeprowadzanych wówczas okazuje się być zgodna z przewidywaniami teorii, szczególnej teorii względności. Na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę w związku z tymi postulatami Einsteina. Stałość prędkości i stałość praw fizyki w układach inercjalnych. No to w związku z tym rodzi się naturalne pytanie. No a gdyby się poruszać, gdyby obserwować przebieg zjawisk układów nieinercjalnych, co się wtedy będzie działo? Jedna rzecz, z którą mamy na pewno do czynienia, kiedy znajdujemy się w układzie nieinercjalnym, pierwsza konsekwencja to jest to, że pojawiają się siły bezwładności. Jadąc samochodem, kiedy wydaje nam się, że jedziemy ze stałą prędkością, w związku z tym wydaje nam się, że wszystkie siły działające na nas się równoważą, kiedy samochód zacznie skręcać, zmienia swój tor, pojawia się przyspieszenie dośrodkowe, albo zacznie hamować bądź przyspieszać, kiedy pojawia się przyspieszenie wzdłuż toru, wówczas zaczyna na nas działać siła bezwładności, która stara się ciągnąć ciało w stronę tego poprzedniego stanu ruchu. Skręcamy w lewo, rzuca nas na prawą burtę. Hamujemy, to rzuca nas do przodu. Przyspieszamy, wciska nas siła bezwładności do tyłu. Istnienie siły bezwładności jest właśnie konsekwencją tego, że znajdujemy się w układzie nieinercjalnym, po tym możemy poznać. I to jest taka codzienna konsekwencja bycia w układzie nieinercjalnym. Czy z tego coś więcej wynika? No prawdopodobnie tak, ale fizyka tego już jest tak zaawansowana, że może nie wnikajmy, tym bardziej, że miało być o szczególnej teorii względności, która spełniona jest w układach inercjalnych, natomiast nie miało być nic o tym, co się dzieje w układach nieinercjalnych. To tylko tak tytułem zajawienia. Co dalej? O tym po przerwie.